Grudzień 1989 roku. Tel Awiw. Grube drzwi prowadzące do niewielkiej salki konferencyjnej w podziemiach willi na przedmieściach Tel Awiwu rozsunęły się bezszelestnie. Młody mężczyzna w dwurzędowym czarnym garniturze podszedł do siedzącego na honorowym miejscu przy dużym owalnym stole Nahuma Admoniego i pochylił się, aby szeptem przekazać jakąś wiadomość. Admoni skinął głową i wstał z fotela. Poprawił marynarkę i zrobił kilka kroków w stronę drzwi. Pozostałych pięciu mężczyzn siedzących za stołem powiodło za nim wzrokiem. Zza otwartych drzwi dobiegł szum windy i po chwili na wózku wjechał siwy mężczyzna. Pomimo panującego na zewnątrz upału, na kolana miał narzucony lekki pled, pod którym trzymał obydwie ręce. Mężczyźni wstali.
Aaron, to radość widzieć cię, przyjacielu.
Powiedział Admoni po polsku. Szef Mossadu urodził się co prawda w Jerozolimie w 1929 roku, ale jego rodzice byli polskimi Żydami i matka, jak w dobrej polskiej rodzinie, zadbała, aby syn poznał rodzimy język. Pochylił się nad Aaronem i objął go serdecznie.
Ja też się cieszę, Nahumie. Ale skończmy te nasze polskie pogawędki, bo twoi współpracownicy chyba nas nie rozumieją.
Nie muszą wiedzieć, jak wielką darzymy się przyjaźnią. No, nie wszyscy.
Admoni obszedł wózek z tyłu i, chwyciwszy za rączki, zawiózł Aarona do stołu, tuż po swojej prawej ręce.
Panowie, pan Aaron Szwajch, legenda wywiadu, jest wśród nas.
W sali rozległy się oklaski, co najwyraźniej speszyło Aarona.
A ja myślałem, że zaprosiliście mnie tutaj, gdyż wstydziliście się pokazać mnie w centrum.
Odpowiedział mu krótki śmiech. Willa pod miastem, należąca do jednego z izraelskich biznesmenów, pozostawała najbezpieczniejszym miejscem w stolicy. O jej istnieniu wiedziała garstka wtajemniczonych. Żaden z obcych wywiadów nie wykrył, że w istocie należy do Mossadu. Nie istniało niebezpieczeństwo, że prowadzone tam rozmowy będą podsłuchiwane, a ludzie, którzy przybywali na tajne spotkania, zostaną sfotografowani choćby przez satelity, które wyostrzyły obiektywy na oficjalną siedzibę wywiadu.
Zaprosiliśmy cię, aby sięgnąć do twojej wiedzy.
Moja wiedza dotyczy historii, a nie współczesności.
Admoni dał znak, po którym na przeciwległej ścianie zjechał ekran i po chwili pojawiło się na nim zdjęcie 50-letniego mężczyzny o okrągłej twarzy i kręconych włosach.
To dr Gerard Bull, Kanadyjczyk pracujący od dawna nad artylerią dalekosiężną. W 1981 roku przyjął zamówienie od Saddama Husajna na budowę wielkiego działa.
Na znak Admoniego, ktoś niewidoczny dla zebranych, zmienił slajd i na ekranie pojawiło się zdjęcie długiej rury.
Skonstruował działo o długości 156 metrów i kalibrze 1 metra. Całość waży ponad 2000 ton. Miota pociski o wadze 2 ton każdy. Tyle wiemy. Pozostaje pytanie o skalę zagrożenia dla naszego państwa, gdy działo to zostanie zamontowane w Iraku.
Generał lotnictwa, siedzący po lewej stronie Admoniego, pochylił się nad stołem.
Powiedziałeś, że waży ponad 2000 ton. To załatwia wszystko. Oznacza bowiem, że to kolubrynę można ustawić w jednym miejscu pod jednym kątem. A my, wysyłając dwa samoloty, zniszczymy ją tak, jak 9 lat temu iracki reaktor atomowy. Zagrożenie jest równe zeru.
Aaron siedział z pochyloną głową. Zdjęcia działa. Przypomniały mu wyrzutnie w Mimo Jek. Nie słuchał dyskusji, która dotyczyła zagrożenia, jakie działo to stwarzało dla Izraela. Z zadumy wyrwał go dopiero głos Admoniego. Spojrzał roztargniony. Najwidoczniej wszyscy czekali na jego ocenę.
W 1945 roku Niemcy skonstruowali pocisk, który nazwali Gungnir. To włócznia boga Odyna, przynosząca zwycięstwo temu, który ją ma. W pocisku była głowica nuklearna o mocy 10 kiloton, a więc wystarczająca, aby zniszczyć Tel Awiw. Wystrzeliwana z takiego działa była wspomagana przez niewielkie silniki rakietowe, a więc miała ogromny zasięg. Uważam, że ktoś odnalazł ten pocisk ukryty przez Niemców na Dolnym Śląsku. Zapewne w podziemiach jednego z zamków.
Aaron mówił powoli, ale w ciszy panującej w sali, gdzie słychać było jedynie szum klimatyzacji, jego słowa brzmiały wyraźnie i dobitnie.
Być może pan Bull otrzymał te plany. Od kogo? Powiem, co uważam. Od pająka.
Cichy szmer przebiegł przez salę.
Wiele ogniw tej organizacji zlikwidowaliśmy, ale wiele przeistoczyło się i tworzy swoją siłę w oparciu o arabskich terrorystów.
Gotowi są zawrzeć pakt z diabłem, żeby nas zniszczyć. Działo nie musi być wybudowane w Iraku. Może zostać ustawione w dowolnym punkcie ziemi. Dlatego mówię, to wielkie niebezpieczeństwo. Nie tylko dla nas. Dla całego cywilizowanego świata, który stanie się zakładnikiem terrorystów. Niszczcie to.
Odchylił głowę. Najwyraźniej mówienie męczyło go. Admoni odczekał chwilę, aż zorientował się, że Aaron skończył.
Czy oznacza to, że Niemcy ukryli plany tej broni?
Sądzę, że wysłali je w ładowniach okrętu podwodnego U-234. Został przechwycony przez Amerykanów. Ale ja uważam, że zanim to się stało, przekazał część ładunku. Planów należy szukać w Argentynie.
Admoni spojrzał na mężczyznę obok, który skinął głową, rozumiejąc, że jest to polecenie pilnego zajęcia się tą sprawą.
Nic więcej nie wiem. I choć zaszczytem dla mnie jest przebywać tutaj, to pozwólcie, że wrócę do domu.
Admoni wstał, aby odwieźć gościa, ale ten pokręcił głową.
To, co naprawdę mnie męczy, to nie mówienie, ale wspomnienia. Wróciły właśnie.
Dr Gerald Bull, konstruktor superdziała o nazwie Wielki Babilon, zginął zastrzelony 22 marca 1990 roku 5 strzałami w kark, gdy otwierał drzwi do swojego domu w Brukseli. Kilkanaście dni później celnicy brytyjscy odkryli w porcie Teesport kontener, w którym przewożono kilka części lufy. W Grecji i Turcji zatrzymano ciężarówki transportujące elementy działa. Wielki Babilon nigdy dotąd nie wystrzelił.